Witamy po przerwie. Zanim przejdziemy do ostatnich trzech prezentacji drużyn w kategorii Innovation, chcielibyśmy zaprosić na scenę panią prezes Bożenę Gargas.
Szanowni Państwo, jeszcze przed ostatnimi prezentacjami pokazaliście bardzo dużo już do tej pory i właściwie to chcieliśmy zapytać tych, którzy właściwie powinni Was wspierać, czy w tym kierunku są jakieś działania, żeby krótko, przynajmniej w dwóch zdaniach, powiedzieli Wam, czy rzeczywiście to się dzieje, czy będzie się działo, czy Wasz wysiłek zostanie jakoś wsparty. I jako pierwszą osobę chciałam zaprosić pana profesora Artura Świergiela, członka Narodowej Rady Rozwoju, doradcy prezydenta Rzeczpospolitej, pana Andrzeja Dudy. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przede wszystkim jestem zachwycony, że po raz pierwszy od bardzo dawna mam okazję przemawiania do osób młodszych niż ja jestem. Więc być może to jest dobry znak, jeżeli taka jest publiczność. Ja jestem szefem sekcji Nauka i Innowacje w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej. Jestem również przedstawicielem prezydenta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. I być może pierwszym sygnałem, że troszeczkę sytuacja się poprawi dla innowatorów i wynalazców, jest w ogóle fakt, że ja jakimś cudem trafiłem i na tą scenę, i mogę przemawiać przez Państwem, i jestem przy prezydencie. I zamiast mówić, co jest robione, może ja troszeczkę powiem o sobie. Ja jestem typowym przykładem wyrzutka, który został wypluwany przez wszystkie systemy i nigdzie nigdy nie pasował. I efekt był taki, że w końcu zostałem wypluty na Uniwersytet w Cambridge. I w Cambridge się nagle dowiedziałem, mając chyba 26 czy 28 lat, że im bardziej wariacki pomysł mam, tym tam bardziej jestem witany. I że im nie są potrzebne żadne standardowe pomysły, tylko właśnie takie pomysły, które odbiegają od tego, jak ludzie myślą. I co ja mogę Państwu powiedzieć. Wszyscy, również moi studenci, są takimi wyrzutkami. To są osoby, które nie mogły się dopasować do systemu i w pewnym sensie ja je przygarnąłem, zaczęły robić u mnie doktoraty i te doktoraty czy te prace, ich głównym, powiedzmy, napędem jest to, żeby zastanowić się nad tym, Nie co ja wiem, albo co było 10 lat temu, albo 20 lat temu, tylko co będzie za 10 lat, co będzie za 20 lat. Myśl o tym, co będzie za 20 lat. Oczywiście to jest bardzo trudna droga, bo nie wszyscy osiągną ten sukces, ale myśl o tym, o czym inni w tej chwili nie myślą. Dlatego, że ja muszę Wam powiedzieć, bo wszyscy jesteście w wieku moich studentów, ja muszę Wam powiedzieć, że w tej chwili, kiedy Ty czy Ty siedzisz i myślisz o swoim pomyśle i na tą genialną ideą, w tym samym momencie w kilkunastu innych miejscach na świecie też o tym myślą. W tym samym momencie, w tej samej chwili. Jeżeli masz genialny pomysł, wstań, wyjdź z tej sali i zabierz się za realizację tego pomysłu. Gwarantowane. Ja staram się myśleć 5 lat do przodu, ale nawet w tym przypadku nie nadążam albo mam konkurencję. Jeżeli pomysł jest niedobry, porzucam pomysł i zabieram się za coś innego. Wytrwałość jest dobra przy zbieraniu znaczków, ale nie przy kreowaniu na przykład właśnie gier, czy wymyślaniu nowych leków, czym ja się zajmuję zawodowo, tak, albo przy zastanawianiu się nad tym, powiedzmy, w jakim kierunku ma pójść rozwój na przykład tak zwanej medycyny regeneracyjnej. I co ja mogę powiedzieć? Jest czas w tej chwili i zielone światło i zrozumienie ze strony pana prezydenta i rządu, czas karków i mięśniaków się skończył. Jest czas jajogłowych i mięśnie zastępujemy przez myślenie. Tak, nie kopanie rowów i nie produkcja, i nie made in Poland, tylko designed in Poland. I na to jest otwarte zielone światło. Również każde pomysły, które Państwo macie, jest zielone światło, żeby te pomysły przekazywać do góry i naszą rolą, naszym zadaniem jest usuwanie przeszkód z drogi. Naprawdę naszym zadaniem jest usuwanie przeszkód z drogi i umożliwienie Państwu, żeby powstawały nowe startupy, nowe przedsięwzięcia, żeby wyjść na rynek polski i wyjść na rynek globalny. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że trochę przynudzałem i trochę za długo, no ale poproszono mnie o wystąpienie.
Proszę Państwa, a teraz obiecał i przyjechał pan Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Zapraszam, panie ministrze.
Szanowni Państwo, no po panu profesorze to ciężko wystąpić, właśnie powiedział wszystko, co było do powiedzenia, ale ja bym parę słów dorzucił tylko o tych bardziej już rządowych programach i o tym, co rzeczywiście jest planowane w kontekście tego, z czym mamy tutaj do czynienia też, to jest istotne, dlatego że jeśli chodzi o dzisiejsze podejście do świata, w ogóle wizję jakąś rozwoju i gospodarki, ale też i nacji, naszego społeczeństwa, no to jest tak, jak pan wicepremier Morawiecki mówił, ogłaszając swój plan innowacyjnej gospodarki, rozwoju, że Polska niestety nie miała tego szczęścia i w momentach wielkich rewolucji gospodarczych tak naprawdę, no miała trudną sytuację historyczną i polityczną, gdy rozgrywała się pierwsza rewolucja przemysłowa, właśnie traciliśmy niepodległość, gdy rewolucja druga, ta związana z elektrycznością, się dokonywała, walczyliśmy o niepodległość. Gdy rewolucja pierwsza, rewolucja informatyczna przetaczała się przez świat, znowu cały czas marzyliśmy za niepodległością, nie mieliśmy warunków gospodarczych, żeby w niej uczestniczyć. I teraz jesteśmy świadkami tej drugiej rewolucji teleinformatycznej, już można to nazwać, w której po raz pierwszy mamy w historii, mamy okazję uczestniczyć i mamy okazję ją tworzyć. To jest ten niesłychanie istotny moment w historii, z którego chcemy skorzystać. I to jest właśnie ten moment, w którym Państwo się również znaleźliście i mamy okazję wspólnie go tworzyć, więc to jest najistotniejsze w tym, że po raz pierwszy możemy z tej szansy w pełni skorzystać i korzystamy. Pozycja Polski na tym rynku innowacji, nowych technologii, technologii teleinformatycznych, ale wszelkich nowych technologii jest bardzo istotna i o ile nie mamy wielkiego, stabilnego przemysłu, walczyliśmy o niepodległość, o ile nie mamy wielkich sieci usług handlowych i innych, których też nie mogliśmy w czasach komunizmu zbudować, o tyle dzisiaj właściwie nie mamy hamulców do tego, żeby działać, żeby tworzyć, żeby kreować tą rzeczywistość i w ten sposób tworzyć gospodarkę. Dlatego cały plan gospodarczy rządu właściwie oparty jest na innowacji, właściwie oparty jest na nowych technologiach, oparty jest na małych, średnich przedsiębiorcach, oparty jest na startupach. To jest nasza szansa i tak jak powiedziałem, szansa nie hipotetyczna, ale realna, bo z niej korzystamy. Polscy informatycy są jednymi z najlepszych na świecie. Szóste miejsce w głównych rankingach. Jeśli chodzi o liczbę absolwentów przedmiotów kierunków ścisłych wyższych uczelni, też dużo ponad średnią europejską. Polscy absolwenci na przykład informatyki poszukiwani na świecie, a wiemy, że w 2020 roku na tym rynku w samej Europie zabraknie, potrzeba będzie będzie deficyt 800 tysięcy informatyków, więc to jest kapitał, który wykorzystujemy, kapitał, który chcemy rozbudowywać. Budujemy społeczeństwo informacyjne, udostępniamy usługi, budujemy e-administrację. Wszystko, z czego możemy skorzystać, co jest dla nas szansą, będziemy realizować, ale nie da się tego zrobić przede wszystkim bez no, takich czynników jak umożliwienie korzystania, czyli dostęp do sieci, do infrastruktury, bez takich czynników jak podniesienie kompetencji cyfrowych. W Polsce tylko 40% społeczeństwa ma te podstawowe kompetencje, czyli umiejętności korzystania, nie tworzenia, ale korzystania z nowoczesnych narzędzi. Ale to wszystko się rozwija wraz ze wzrostem zapotrzebowania. To zapotrzebowanie trzeba kreować i trzeba mieć pomysł, trzeba go zrealizować, później wcielić w życie i jeszcze oprzeć na tym swój model biznesowy, model utrzymania siebie, swojej rodziny i ekspansji. I tam, gdzie państwo jako instytucja może pomóc, będzie pomagało, a resztę musicie zrobić sami. Dziękuję bardzo.
Pewnie chcielibyśmy coś wiedzieć, czy są jakieś pieniądze, prawda? To jest takie bliższe sercu. Mamy dwie takie agencje, więc dlatego w tym momencie zapraszam wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, pana Michała Szaniawskiego. Bardzo proszę, panie prezesie. Ocenia nasze wasze projekty, może od razu dorzuci pieniądze.
Dziękuję bardzo pani prezes. To jest zawsze wyzwanie wchodzić po takim zaproszeniu, czy agencja dorzuci pieniądze. Zapewne tak.
Super.
Ale nie wszystkim. Drodzy państwo, rozmawiając o innowacjach, słowie często nadużywanym ostatnio, mój przyjaciel Bartosz, który miał dzisiaj tutaj przez chwilę możliwość zastępowania mnie w jury, przytacza mi taki cytat, słowa Henry'ego Forda. Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał swoich klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni. Chcemy szybszych koni, więc się ich nie pytałem. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby się nie pytać klientów i nie komunikować z nimi, tylko chodzi o to, że nie wiemy, jaka będzie przyszłość, jaka będzie rzeczywistość, w której funkcjonujemy i najprawdopodobniej to będzie przyszłość i rzeczywistość taka, którą państwo będziecie kreować. Młodzi ludzie będą kreować, autorzy tych projektów, które dzisiaj obserwujemy, te, które były wczoraj i wcześniej w całym programie Imagine Cup obserwowane, to wy będziecie kreować tę rzeczywistość. My w Agencji Rozwoju Przemysłu przyglądamy się i szukamy, co możemy zrobić, żeby pomóc w rozwoju Polski przedsiębiorczej, Polski innowacyjnej, co możemy zrobić, żeby powstała w Polsce globalna polska firma. I cieszę się, że mamy możliwość brania udziału w takim projekcie jak Imagine Cup, wspólnie z jedną największych globalnych i innowacyjnych firm Microsoft, wspólnie z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, który jest przykładem na to, jak stary PRL-owski instytut potrafi się odnaleźć w nowoczesnej rzeczywistości, wprowadzać
jesteśmy
wartość dodaną dla firm. Proszę. Już wychodzę do światła. I cieszę się, że jestem tutaj też z państwem i mogę obserwować i oceniać wasze projekty. W informacji na temat konkursu przeczytałem takie zdanie. Udział w konkursie to szansa na spełnienie marzeń, wsparcie w realizacji swojej pasji oraz zmianę innowacyjnych pomysłów w pełni funkcjonujące i opłacalne przedsięwzięcia. Muszę powiedzieć, że dla mnie możliwość wspierania takich pasji, wspierania i wdrażania innowacji to również jest spełnienie marzeń. Także gratuluję wszystkim z Was, którzy tu wystartowaliście. Trzymam kciuki za wszystkich i życzę sukcesów nie tylko w konkursie Imagine Cup, ale również w wdrażaniu w praktyce tych Waszych projektów. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, i została nam taka agencja, która kojarzy się właściwie prawie wszystkim ze środkami i z funduszami. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pan dr Michał Bańka.
Będzie później. Okay. Witam Państwa serdecznie w tym wyjątkowym dniu. Jako PARP jesteśmy od lat partnerem i staramy się wspierać tą przedsiębiorczość. Podlegamy Ministerstwu Rozwoju i głównym naszym celem jest, jakby to powiedzieć, stymulowanie, dążenie do tego, żeby powstawały przedsiębiorcy, żeby udawało się kreować niejako ten rynek startupowy. To jest główne moje zadanie, ale to jest nie tylko te wyzwania, które stoją przede mną, ale też i przed agencją. To jest właśnie tworzenie nowych miejsc pracy, to jest rozwój regionalny czy rozwój intelektualny w zasobach firm. Tematem moim przewodnim jest dekada właściwie wspierania przez PARP startupów. To chciałbym w krótką podróż do Państwa zabrać, proszę się nie martwić, tutaj nie trzeba biletów. Tak naprawdę bilet to jest w Państwa głowach, to jest ta przepustka niejako do życia i to, co za moment Państwo zobaczą, jest niejako tym efektem ciężkiej pracy, nie tylko mojej, mojego zespołu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale też i całego rynku startupowego w Polsce. Gdzieś był ten początek. Na początku to można było powiedzieć, że dawno temu w Ameryce, albo powiedzmy gdzieś jest ta pustynia. Ta pustynia tak naprawdę zaczęła kwitnąć przy pierwszej, jakby to powiedzieć, takiej perspektywie unijnej finansowej 2004-2006. I to, co tu jest istotnego, to jest właśnie obszar zaznaczony kolorem czerwonym. To są fundusze, po raz pierwszy rząd polski zdecydował się na to, żeby wspierać w ogóle rynek inwestycyjny, seedowy, startupowy. To była decyzja bardzo odważna, w tym sensie, że generalnie nikt o zdrowych zmysłach nie był gotowy do tego, żeby inwestować w startupy i ryzykować pieniądze prywatne w tak bardzo trudny i wymagający rynek. Dlatego pierwsze fundusze Venture Capital i Seed Capital zostały dofinansowane z programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Ale docieramy niejako do stacji nam bliższej na naszemu ciału, mianowicie rok 2007-2013. To jest ta perspektywa kolejna unijna i jak widzieliście z jednego kółka, w tej chwili mamy szeroki obszar instrumentów, który pozwolił niejako rozwijać się startupom w Polsce. Wspomnę chociażby o instrumencie, który był dedykowany rozwojowi funduszy Seed Capital w Polsce. To jest te ponad 70 funduszy, które wsparły przy pomocy środków publicznych, państwowych, plus dodatkowo środki unijne, ponad 1200 startupów. Program tak zwany e-biznes, rozwój e-biznesu, to jest ponad 3000, blisko 3000 startupów w Polsce miało szansę. To były właśnie programy dedykowane młodym przedsiębiorcom. Połowa 2013 roku, jedna z ciekawych informacji, które wpłynęły w czasie negocjacji z Komisją Europejską, które niejako rzutują tak naprawdę na perspektywę, o której za moment będę mówił, to jest decyzja o tym, że w kolejnych latach coraz mniej pieniędzy będziemy mieli takiej w formule prostej, grantów, dotacyjnej, a coraz bardziej będziemy musieli się ukierunkować na fundusze i instrumenty kapitałowe, instrumenty zwrotne. Dlatego też w PARP uruchomiła fundusz pożyczkowy, bo jak zauważyliśmy, nie każdy startup jest gotowy do tego, żeby dzielić się swoimi udziałami bądź akcjami. Dlatego formuła długu była odpowiedzią niejako na rynek. Udało nam się pilotażowo uruchomić instrument w kwocie 100 milionów złotych, 58 startupów skorzystało z tej pożyczki. I uwaga, jest dobra wiadomość dla Państwa, tych, którzy już w tej chwili mają głowę i mają w niej pomysły. I to, co wspomniał Pan Profesor, wyjdźcie z tej sali i zacznijcie już realizować swój pomysł na biznes. Ja może wolałbym powiedzieć, poczekajcie jeszcze chwilę, zobaczcie jak jest i dopiero wyjdźcie z tej sali. ale to, co tu jest istotne, w maju zaplanujemy kolejną edycję, kolejnych 100 milionów złotych na pożyczki dla startupów z udziałem inwestora kapitałowego. Inwestor kapitałowy rozumiany jako anioł biznesu lub fundusz venture capital. Już wiemy, co nam się udało, ale niewątpliwie pełna zgoda, mówmy o przyszłości, to, co nas czeka. To jest istotne, dlatego cztery główne obszary wspierania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i te tematy, które chcemy Państwu zaproponować. Mówimy o funduszu pożyczkowym 130 milionów euro na pożyczki dla startupu z udziałem inwestora kapitałowego. Program Biznes. Biznes jest ukierunkowany na wspieranie grupowych inwestycji aniołów biznesu. Wiemy, jak wiele inwestycji wydarza się na rynku przy pomocy aniołów biznesu, jak ważne jest te smart money w rozwoju przedsiębiorstw. Dlatego ten instrument jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Mówimy o programie Starter. Program Starter jest niejako kolejnym finansowaniem funduszy seed capital, funduszy venture capital, których zadaniem będzie wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów i wiara w to, że te inwestycje i te pieniądze publiczne połączone z prywatnym zmultiplikują się i doczekamy się być może nie jednego, a przynajmniej może dwóch jednorożców. I czwarty instrument, o którym chciałbym Państwu wspomnieć, to są platformy startowe. To coś, co zaczęło się niejako razem w nasza przygoda z Imagine Cup. Założenia do tego instrumentu to powstawały w Rzeszowie, gdzie spotkaliśmy się z finalistami konkursu edycji bodajże 2013 czy 2013, gdzie rozmawialiśmy właśnie, słuchajcie, powiedzcie na młodzi ludzie, bo ja mogę być mądry, mój zespół może być mądry, ale mądrość tak nie polega tylko na tym, że jest ona skupiona w dwóch rękach, ale tak naprawdę też i przyszła od ludzi, którzy rzeczywiście musieli się zmierzyć z tematem, którzy musieli przekonać jury, które jest w tym momencie za nami, cały ten proces akceleracyjny, który przebiegał przy użyciu Microsoftu i Marcina Franca, który wspomógł bardzo swoim jakby w tym momencie doświadczeniem i tym mentoringiem. I startupy nam powiedziały, właściwie finaliści konkursu Microsoft Imagine Cup nam powiedziały jedną rzecz. Niewątpliwie wsparcie i dotacje są potrzebne, ale doświadczenie i wiedza osób, którym udało się w życiu, które mogą poprowadzić mój biznes na początku jest tak samo ważne. Dlatego mogę Państwu wskazać trzy adresy, które już wybraliśmy w marcu 2016 roku. Podpisaliśmy umowę z trzema platformami startowymi realizowanymi w Olsztynie, w szerokim takim partnerstwie Olsztyn, Ełk, Łomża i Białystok. To jest taki pierwszy główny animator platformy startowej. Kolejny animator to jest realizowany przez Park Naukowo-Technologiczny w Kielcach i jeszcze jeden w Lublinie. Te trzy duże platformy zgrupowały cały, można powiedzieć, taki ekosystem, który jest potrzebny do rozwoju startupów. Mamy tam dużych przedsiębiorców, mamy sieci aniołów biznesu, mamy fundusze venture, mamy uczelnie i mamy to, co ważne, też młodych ludzi, młode, powiedzmy, te pomysły. Przez platformę startową, zanim tam dojdziemy, pamiętajmy, że możemy zgłosić swój projekt do tego, żeby na nim móc pracować. I to, co chciałbym, żeby Państwo zapamiętali z mojej prezentacji, to oprócz tych nazw, które są za mną, to jest jeden adres strony, jeżeli myślicie o założeniu jako ta młoda grupa, która tu jest wśród nas, prowadzeniu swojego biznesu, poprowadzeniu jego przez doświadczony zespół, pomóc Państwu, tak jak mieliście ten program inkubacyjno-akceleracyjny na poziomie konkursu Imagine Cup, adres strony internetowej www.platformystartowe.gov.pl. Jest to ten adres, który Państwu rekomenduję, żebyście na niego weszli i przelali i spróbowali to, co zaczęła się ta przygoda w konkursie Microsoft, przerodziła się w własny biznes. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu Michałowi. Za chwilę rozpoczną się prezentacje finalistów w ostatniej już dzisiaj kategorii, a mianowicie Innovation. Na scenę poprosimy drużynę Explicit Motion, żeby przygotowali swoje stanowisko do prezentacji, a w międzyczasie poprosimy tutaj panią Natalię Mituniewicz z firmy Bilenium. Zapraszamy panią Natalię na scenę. O, już widzę, zapraszamy. Brawa, proszę.
Czy moglibyśmy puścić jeszcze nasz film? Nie. Współpracujemy z firmą Microsoft od lat, wspierając inicjatywy zmierzające do rozwijania młodych talentów, nabywania wiedzy na temat nowych technologii. I Imagine Cup jest właśnie jedną z takich okazji, gdzie mamy szansę wspierać, przyglądać się temu rozwojowi, mamy szansę doceniać i pomagać w pewnym sensie mentorować tym młodym zespołom na tej ścieżce podczas tej przygody z konkursem. Konkurs Imagine Cup według mnie jest przede wszystkim okazją do świetnej zabawy. Mamy okazję złożyć zespół niekoniecznie z osób, z którymi na co dzień spędzaliśmy czas, na co dzień współpracowaliśmy. Stworzyć narzędzie rozwiązujące problem, którego być może nikt przed nami jeszcze nie adresował, a w konsekwencji bardzo dużo się nauczyć, poznać ciekawych ludzi, dostać się na finały krajowe, a może i światowe, gdzie wymienimy się doświadczeniami, zobaczymy, jak ta nasza propozycja plasuje się na tle innych pomysłów. Co znowu się sprowadza do znakomitej zabawy i możliwości poznania fantastycznych ludzi. Staramy się, ponieważ jestem od kilku lat jurorem w kategorii innovation, staramy się nagradzać projekty mające właśnie ten pierwiastek innowacyjności, a więc niekoniecznie szukamy wynalazków, które też nie wiadomo jak przyjmie się na rynku, szukamy ciekawego, nowego, innowacyjnego wykorzystania technologii i produktów, dobrze już nam znanych. Ja zawsze lubię znaleźć takie rozwiązanie, gdzie producent nawet nie myślał o takim wykorzystaniu danej technologii, jak właśnie zostało to zrobione w pracy konkursowej. Staramy się też nagradzać te pomysły własną nagrodą i co roku unosimy uczestników nad ziemię, żeby mogli spojrzeć z pewnej perspektywy na ten swój pomysł i na problemy, które rozwiązują. Myślę, że w tym roku też nasza nagroda będzie jakoś związana z lataniem. Nazywam się Grzegorz Rycaj, jestem członkiem zarządu w Bilenium i serdecznie zapraszam wszystkich na finały Imagine Cup 2016.
Grzegorz jest dzisiaj z nami też. Jest też z nami prezes Bilenium, Bartosz Łopiński, także gdybyście mieli ochotę z nimi porozmawiać na żywo, to panowie stoją tam pod ścianą, mogą pomachać. I na pewno chętnie porozmawiają. Ja dzisiaj też miałam już okazję z częścią z Was porozmawiać. Udało mi się złapać parę osób. I mówiłam wtedy, że jestem z firmy Bilenium, że firma Bilenium działa na polskim rynku od 13 lat, że mamy 4 oddziały w Polsce, zatrudniamy blisko 400 osób i cały czas szukamy nowych talentów. Także przede wszystkim zapraszamy do nas. Zapraszamy też do wspólnej zabawy, dlatego że my w Bilenium posługujemy się hasłem IT dla ludzi i ludzie dla IT, dlatego że zawsze staramy się, żeby najważniejsi byli w naszej pracy ludzie, zarówno ci, dla których tworzymy technologię, jak i ci, którzy z nami pracują. I właśnie ta nasza dzisiejsza zabawa jest też z tym związana. Każdy z Was otrzymał w swoim pakiecie taką naklejkę Bilenium Skład. Bilenium Skład to jest takie określenie, którym my siebie nazywamy, nasz bilenijny team i wszystkich tych, którzy się z nim chcieliby związać. My wierzymy, że za każdym zadowolonym klientem stoi tak naprawdę zadowolony pracownik, więc oprócz wspólnej pasji i ciężkiej pracy łączy nas też zabawa. I do tej zabawy dzisiaj zapraszam Was. Przyjrzyjcie się tej naklejce, zastanówcie się, z czym Wam się ona kojarzy. Ja będę stała w części foto, tam gdzie jest ta ścianka. Nagramy krótkie Wasze wypowiedzi i pod koniec dnia wybierzemy tą, która nas najbardziej zainspiruje. Nagrodą jest coś naprawdę fajnego. Jest to lot w tunelu aerodynamicznym we FlySpot. Także zapraszam, ja tutaj będę. Do samego końca będziemy zbierać te nagrania i w czasie gali, kiedy będziemy przyznawać naszą specjalną nagrodę dla zespołu z kategorii innowacje, przyznamy również tę nagrodę. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Ja tylko mam jedną małą prośbę, abyście te nagrania, te Wasze wystąpienia, żeby one się nie odbywały w tej chwili, Najlepiej, żebyście tutaj zostali z nami i posłuchali prezentacji drużyny Explicit Motion. Natomiast na nagrania będziecie mieli jeszcze czas, będzie przerwa kawowa, na której spokojnie będziecie mogli pójść i ponagrywać się, żeby wziąć udział w konkursie. A czy drużyna już jest gotowa?
Tak.
Gotowi. No to w takim razie...
Zaczynamy.
Zaczynamy. Zapraszamy na prezentację. Brawa.
After you all took places, let us introduce ourselves. We are called Explicit Motion, and we help people to develop and produce better videos. And I will introduce Oleg. Oleg is an engineer that loves designing new things.
And here is Sławek Potasz, he is a passionate filmmaker. And we together create mechatronic devices
for the film industry. And since 16, I was making business by shooting some videos. Over the years, I used a wide variety of different cameras, from very small cameras to very large cameras. And they were all good, but they had one big limitation. They were time limited. You could only capture things in real time and play them back in real time. So together with Oleg, we've decided to break the time constraint. And to do so, we've started making time lapses. Here's a video that we made 3 weeks ago. And it was captured in 40 minutes, and it speed up to just around 6 seconds. So from 40 minutes to a few seconds. So it works indeed like some kind of time capsule for filmmakers. And do you know how time lapses are made? No? Okay, don't worry, I'll tell you. Okay. Basically, you mount the camera on a tripod, and you make a photo. You move the tripod, you make a photo. You move the tripod, you make a photo. You move the tripod, you make the photo. Yeah, exactly. Well, and the problem is that is the wrong way of making time lapses. Why? First of all, it's very bad for your back, as you saw. Secondary, it's difficult to use. And third, it's extremely, extremely boring. So we searched for the market, and we saw devices that are called sliders. And they are used to automate the process of making time lapses. There are several time lapses available on the market, but none of them met my requirements. For example, the slider made by by Dito Gear is non-intuitive and it is expensive. Then I saw a slider made by Slide Camera. And the problem with them is that, glitches, don't worry. The problem with the Slide Camera is that it's heavy and non-durable. Then I saw a slider made by Edelkrone, and the Edelkrone slider was too short and required a tripod to use. And lastly, the slider made by Dynamic Perception, which had too many components to care about. So all the available sliders on the market were heavyweight, non-durable, non-intuitive, and non-expendable, and none of them I'd like to use. So together with Oleg, we've decided to make the ultimate slider, the slider that we would like to use, the slider that you would like to use, the slider that would be lightweight, durable, intuitive, expendable, and would be the world's first slider to be controlled by Windows Phone application and all other operating systems available. And well, as I said, our slider is durable. So now Oleg will demonstrate with his 80 yes. kilograms why it's durable.
Yeah, in fact, it's 75. So as you can see, it's quite cool.
Yeah, our device should work with cameras up to 5 kilograms, but we made it for 80 kilograms.
Yeah, so in general, our device works in two different modes. So in first mode, the carriage with the camera moves really smoothly through the rails, and photo mode is used for time lapses, so the movement is like that. And here is our mobile app in video mode. I can control different parameters like velocity, acceleration, and direction as well. So I tap start, slider calibrate itself, and now I can change different values of velocity, so like that, like this way around, and different accelerations also, like that. Yeah. So right now, Yeah, you can see how smoothly it accelerates and achieve the desired position. And all of this motion can be played back, recorded and then played back. So here is also the velocity of the plot. We have also some other cool feature in our embedded controller right there. Using them, we are able to change the consumption of power engine, or we can change the length on set, even different password Bluetooth. And second mode is photo. In photo mode, of course, I can change the number of photos, so it's a crucial parameter. Interval, I stay with 2 seconds to make the changes easily seen for you. I tap start. Slider again calibrate itself. It means it measures the length and come back to the starting point. So right now, each step is one photo for us. Our device cooperates with all cameras that are available right now on the market. And when the time lapse is done, the carriage with the camera simply come back to the starting point. So as you can see, we did almost everything to make our devices very simple in use.
Yeah, and as you could see, we have a Bluetooth control. So we can move to our warm tent at Kunstprovivier and control our device remotely. As you can see, I'm here, it's there, and works flawlessly. So it's a great device that cinematographers would love to use. Thank you. And now I will show you a quick animation that we've made. It shows all 200 parts that we designed and manufactured for our slider. It's made using CNC milling, CNC turning, and it complements, and it uses stuff like carbon fiber, stainless steel, aluminum, and a few other processes that are difficult to describe. Well, and after we finished our prototype, we decided we'll give our slider to beta testers. Our beta testers were spread all over the globe. We were with our device in USA, we gave it to Qatar, we gave it to Dakar Rally, we gave it to Republic of South Africa, and many other countries across the globe. We gained a lot of precious feedback that we used to make our slider much better. Stuff like changing the mount for the battery, stuff like integrating a PID controller to smooth in the motion, stuff like changing the zippers in our bags for our slider, and other features to make the ultimate slider that everybody would love to use. And after we finished with ultimate slider, we decided we'll bring to the market an ultimate solution. So here's a video that we've made on Monte Cassino in Italy. You can see that it lasts around 8 seconds, but it took my computer 8 hours to render. Why so long? Because it's composed of 250 raw files that look like this. They look very crappy, and they're not so colorful. Using Lightroom software, we color grade the shots so that they look much, much better. And as I said, it takes my i7-enabled computer 8 hours to render. So we thought about implementing the Explicit Motion desktop app that will use the Microsoft Azure Computing Cloud to render this stuff and push it to OneDrive as a rendered file in just 30 minutes, from 8 hours to 30 minutes. At Explicit Motion, that's what we call innovation. And just a few more details. Basically, you upload files, the files which are rows, for example, CR2, with the configuration file XMP, and then you upload them to your cloud. Azure computes all the JPEGs, and then those JPEGs are rendered into a final movie that is ready for publishing, for example, on Vimeo or YouTube or anywhere you want.
Yes, here market analysis. So our target group will be photographers and filmmakers who are between 18 to 55 years of age. They mainly live in USA and Europe. And we believe that 25% of them will be interested in our solution. Here's some future plan, so our timeline. In May, we finish developing our last prototype. In June, we start Explicit Motion Company. In July, we are planning to spend some time on technical documentation and some preparation. In August, production. And finally, in September, we are going to sell our first device.
Yes, and you might think that we're crazy that we have such a short timeline. But we spent 2 years on this device and we truly believe it is possible. And now we'll show you a quick video showing what's possible with our device. It's made by us. Basically, to sum up our presentation, at Explicit Motion, we produce devices to see the world in a different way. Thank you very much for your attention.
Yes, thank you.
Jury zaniemówiło chwilowo. Ja, ponieważ jestem przewodniczącą, to muszę zadać pierwsze pytanie. I to jest na tyle innowacyjny pomysł, że ja nawet nie wiem, jak nazwać to urządzenie po polsku, to może
mi
powiecie.
Po prostu slider wideo.
Slider po prostu, dobrze. Po prostu slider. Wy sami zaprojektowaliście wszystkie części
tak,
do tego urządzenia?
Od
wszystko od podstaw
tak,
to
tak,
robiliście, tak?
Mhm. My oboje studiujemy mechatronikę na AGH-u. Jak gdyby kolega jest uzdolnionym inżynierem, ja z kolei jestem filmowcem, któremu nie wyszło na łódzkiej filmówce i przeniosłem się na AGH. Także ja daję jak gdyby pomysł, jak to ma działać i Olek...
Także wydaje mi się, że idealnie gdzieś tam połączyliśmy nasze zalety i udało nam się stworzyć bardzo fajny produkt.
Wymiatacie. Świetna prezentacja, naprawdę jestem pod wrażeniem, ale mam pytanie, jak to zrobiliście, że przetestowaliście to urządzenie na całym świecie?
Od 16 roku życia zajmowałem się filmowaniem. Także zdobyłem bardzo dużo kontaktów w świecie filmowym. No i docierając do starych znajomych, po prostu wysyłaliśmy im slajdery. Oni je testowali, jechali z nimi w dane miejsce, testowali, nagrywali po sprawie. Na przykład z Warszawy mój znajomy pojechał na nagrywanie National Day of Qatar, gdzie oni nagrywali różne timelapsy. Podrzuciłem im nasz slajder, poleciał z nim kolega z Warszawy do Kataru, tam sobie nagrał co trzeba i z nim wrócił, prawda? Tak samo na przykład pewien polski sportowiec, nieważne który, w każdym razie pojechał na Rajd Dakar składem, no i jego ekipa filmowa, prawda, potrzebowała slajdera, także dogadaliśmy się i używali naszego urządzenia no do relacji.
I warto dodać, że po każdym takim wyjeździe konsultowaliśmy, co jeszcze można by ewentualnie poprawić w naszym urządzeniu, także każda kolejna iteracja tego urządzenia pozwalała nam wprowadzać pewne innowacje.
Jeżeli jeszcze mogę prosić na sekundkę obraz z GoPro, tutaj ze środka, ten pokazał, jak bardzo zniszczyło się nasze urządzenie po rajdzie Dakar. Nie wiem, czy jest to możliwe. Okej, okay, no jak się nie da, no to trudno. W każdym razie, o, jest super. W każdym razie tutaj widać, prawda, jak jest porysowane całe to urządzenie. Piasek robi swoje. A z ciekawostek jeszcze na przykład kolega nam powiedział, że źle zaznaczamy kierunki na slajderze, więc wziął pisak i tutaj widać L, tutaj widać P, prawda, bo nie mógł sobie zapamiętać, gdzie jest lewa strona, gdzie jest prawa strona. Także podpisał sobie, a my implementujemy rozwiązanie, które to ułatwi na bazie kolorów, prawda?
Mam jeszcze jedno pytanie. Rozumiem, że to jest gotowy produkt.
To znaczy w tym momencie optymalizujemy go pod względem produkcyjnym, bo aktualnie urządzenie nas kosztuje 1780 zł netto w produkcji i współpracujemy z zewnętrzną firmą, której outsourcowaliśmy jak gdyby zoptymalizowanie części, tak, żeby na przykład jak jest frez, żeby nie musiał wjeżdżać dwa razy w ten sam otwór, tylko wjechać jednym frezem, aby od razu zrobić potrzebne fazy i tak dalej. Także jak gdyby ludzie z doświadczeniem, którzy wiedzą, jak działają frezarki, tokarki, pozwalają nam zoptymalizować czas pracy narzędzia, żeby części były prostsze.
Także w tym momencie, przepraszam, jesteśmy w stanie sprzedawać to urządzenie, ale robimy wszystko, żeby zoptymalizować jeszcze maksymalnie proces produkcji i zrobić to tak, żeby te wszystkie koszty szły w dół. Koszty produkcji oczywiście.
Planujemy wyjść na rynek około...
Ja już ostatnie. Czy to jest produkt, znaczy, bo to jest produkt, który rozumiem do specjalistów trafi, prawda? Wy tam oszacowaliście, że 25% fotografów i filmowców, ale mówimy o jakiejś pewnie wąskiej grupie specjalistów. I czy to jest taki produkt do sprzedania jednorazowo, czy widzicie miejsce, że go jeszcze można rozwijać?
Aby osiągnąć ten efekt scalability, o którym prawda tutaj startupy lubią mówić, to po pierwsze staramy się zastosować nasz napęd do sliderów konkurencji. Po prostu mamy tutaj zaimplementowane rozwiązania, które pozwalają na przekonfigurowanie naszego urządzenia tak, by działało z mechaniką i w innych sliderach, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli kogoś nie będzie stać na nasz slider, to współpracujemy z domami, z rental house'ami, które po prostu pomogą nam, prawda, w wynajmie tego urządzenia. Pierwsze urządzenie sprzedaliśmy, bo wysłaliśmy je do Grecji, do znajomego do testowania, no i DHL zgubił naszą przesyłkę. Była ubezpieczona, także możemy się chwalić pierwszą sprzedażą.
Czy produkcja tego urządzenia odbywa się w całości w Polsce, czy też polegacie na komponentach z zagranicy?
W całości w Polsce. Czyli tak jakby my to projektujemy wcześniej, gdzieś tam w pierwszej iteracji tego produktu, w pierwszym prototypie, to właściwie wszystko ja razem z kolegą robiliśmy na maszynach, na tokarkach, gdzieś tam lubimy sobie majstrować coś, gdzieś tam dubać w mniejszej skali. Aktualnie ze względu na ilość pracy outsourcujemy wykonanie elementów, my to tylko składamy w całość.
I z takich ciekawostek, no to tak naprawdę wszystkie części są kupowane u polskich dystrybutorów. Jedynym wyjątkiem są tak naprawdę przewody do sterownika, ten przewód. On jest ściągany bezpośrednio z Chin, z tego względu, że po prostu w Polsce był problem, aby dostać 8-żyłowy przewód ekranowany, który spełniałby nasze wymagania 5 mm zewnętrznej średnicy. Tak więc tutaj dogadaliśmy się z Chińczykami, nie robią na zamówienie dla nas ten przewód i to jest jedyna część, którą ściągamy z zagranicy.
Czy ten slider może być dłuższy?
Jeżeli zwrócił Pan uwagę na prezentację, w co bardzo wierzę, to tam było expandable.
No właśnie, właśnie. W jaki sposób?
Już mówię. W tym momencie pracujemy nad rozwiązaniem na tej zasadzie, że tniemy rury w 30-centymetrowe kawałki, wbijamy tuleje i bardzo ciasno pasując je na żywicę epoksydowej, będziemy mogli później ze sobą skręcać. Tak więc z 30-centymetrowego pudełeczka możemy zrobić na przykład dwumetrową jazdę sliderem. I to jest coś, o czym filmowcy marzą, no tylko wciąż testujemy to rozwiązanie przed tym właśnie ostatnim prototypem, który skończymy pod koniec maja.
Ale jak się zrobi ten dwumetrowy, to on już zawsze będzie dwumetrowy.
Nie. Jedyna rzecz, która nas ogranicza, to jest pas, tutaj ten oto biały. No i użytkownik sobie będzie kupował kilka długości tego pasa, a elektronika sama się dostosuje do nowej długości.
Okej.
Okay. Przekonfiguruje się.
A najważniejsza featurka to jest waga właśnie, czy ta wydłużalność?
To, że produkt pochodzi od filmowców dla filmowców i na przykład slajdery, które testowaliśmy, jak zaczynaliśmy przygodę, wyglądały na zasadzie, o jaki kąt ma się obrócić wał silnika w silniku krokowym. W przypadku naszego urządzenia jest pytanie, ile zdjęć ma zrobić aparat.
Także konkurencja przenosi jakby rozwiązanie stricte z przemysłu, można powiedzieć, troszeczkę ciężkiego na rynek filmowy, co totalnie się nie ma do realiów gdzieś tam na planie, powiedzmy sobie.
Widły do igły, prawda, jak to się mówi.
To ja mam jeszcze trzy takie absolutnie przyziemne pytania. Marketing, dystrybucja, serwis.
Marketing, dystrybucja, serwis. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. W kwestii marketingu współpracujemy aktualnie z Mimi Group. To jest spółka marka Cieśli, którego część branży startupowej kojarzy. Oni nam w tym momencie pomagają z social media i z jak gdyby obcowaniem w internecie. Później był serwis, tak? Aktualnie serwisu nie ma, no bo jeszcze nie mamy skończonego urządzenia, aczkolwiek w kwestiach serwisu problem jest taki, że na przykład w tym momencie nie możemy zlecić użytkownikowi wgranie firmware'u, który by poprawiał jakieś bugi. Z tego względu właśnie w tym momencie pracujemy nad zrobieniem jakiegoś fajnego adapterka na kartę SD, z którego można by sfleszować STM-a i wgrać nowe oprogramowanie. Natomiast sam serwis będzie się odbywał docelowo zapewne u dystrybutorów, których pozyskamy na terenie danych krajów. No i chcielibyśmy to, aby to działało trochę jak w konkurencji Microsoftu, w której po prostu wysyła się urządzenie, dostaje się nowe, prawda, refurbished, który działa fajnie. I jeszcze było jedno pytanie.
Dystrybucja, ale to się właściwie wyjaśniło.
Oczywiście.
Ja bym chciał Was poprosić o komentarz, jeżeli chodzi o ochronę własności intelektualnej. Jak się zabezpieczacie przed ewentualnym skopiowaniem tego rozwiązania przez konkurencję? A drugie moje pytanie, czego potrzebujecie do dalszego rozwoju? Jak macie taką wish listę? Jakbyście mogli skomentować?
Oczywiście. W kwestii ochrony wartości intelektualnych w tym momencie będziemy starali się zarejestrować nasz znak towarowy, nasze logo. W kwestii patentów w tym momencie zaczynamy się rozglądać za tym, co możemy opatentować. Na przykład jak prezentowaliśmy nasze urządzenie w Krakowie na takim wydarzeniu startupowym, usłyszeliśmy fajny pomysł, żeby opatentować jak gdyby sposób używania telefonu do sterowania kamerą i tak naprawdę spróbować strollować troszeczkę rynek i przyblokować inne firmy, które też gdzieś pracują nad sliderami. No ale to jak gdyby nie jest rozwiązanie, o którym marzę jako filmowiec, który też chce używać fajnych urządzeń na rynku, prawda? Także aktualnie to jest etap, nad którym w tym momencie pracujemy. Natomiast co do własności intelektualnej i tak dalej, wszelkie umowy, które mamy na jakiś know-how w stylu na przykład tej optymalizacji, wszystkie jak gdyby rzeczy są wykonywane tutaj dla nas, także mamy pełnię praw do tego, umowy są z przekazaniem pełni własności praw intelektualnych. I jeszcze była druga część pytania.
Listę, czego potrzebujecie dalej do rozwoju?
Oczywiście, no cóż, zainwestowaliśmy w cały projekt 2 lata naszej pracy, oprócz tego dość dużą sumę naszej własnej prywatnej gotówki. No i aby się jak gdyby dynamicznie rozwijać, fajnie byłoby pozyskać jakieś zewnętrzne finansowanie, które umożliwi nam jak gdyby przyspieszenie pewnych procesów.
No i na pewno właśnie produkcja masowa to jest główny procent gdzieś tam tej kwoty, którą byśmy potrzebowali.
Dokładnie, na przykład tworząc części na małą skalę musimy je ręcznie frezować, prawda? W przypadku, gdy na przykład wejdziemy na Kickstartera i sprzedamy powiedzmy 500 urządzeń, no to możemy już wykonać wtedy formę wtryskową, która kosztuje powiedzmy 15 tysięcy złotych, no ale później tylko nalewa się roztopione aluminium i wszystko się robi dużo szybciej.
Tak, także w naszym przypadku cena docelowa urządzenia jest też uzależniona od ilości jakby takich serii, które marża, chcemy wprowadzać na rynek, prawda? Produkować.
Dokładnie tak.
Super, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy drużynie Explicit Motion. Chłopaki już zabierają swój ciężki sprzęt. A za chwilę będą prezentować się przed nami, drużyna Smartbox. I też tą drużynę właśnie poproszę na scenę, aby się już zaczęli przygotowywać, instalować dla nas. A w tym czasie, w międzyczasie, zapraszamy do nas panią i tutaj przepraszam za mój akcent lub jego absolutny brak. Alessia Melasiki Germini? Melasiki. I'm sorry. I was trying.
It was a good try. Even Italians have problem with my surname. Buonasera. As you can imagine, I'm not going to speak in Polish. Sorry for that. I will learn it. Be sure of that. So I will be in the same position of the teams that are pitching here. So I will pitch in front of you now. What I'm going to do is just to say a few words about Meta Group and Twist.
Oh, yes, sure. Thank you.
About Meta Group and Twist. Meta Group is an international investment and advisory group with a pioneering integrated approach to foster knowledge-intensive entrepreneurship at macro and micro scale. Actually, our mission is to make knowledge to market effective and profitable. How we do this? We scout talent, we accelerate talent, and we invest in talent. From talent to talent, from business to business, what we did is that right now we are running 3 framework contracts with European Commission DG Research to exploit research results of projects co-funded by the European Commission, and we are currently running and managing 8 early stage funds in 3 different countries. The Twist initiative is a European Commission initiative under the Startup Europe umbrella. What Twist does is to connect for vibrant European ecosystems, Rome, Warsaw, Lille, and Stockholm, to help the growth of European digital startups, providing knowledge sharing, providing access to new markets and to finance. Actually, we do this through one-to-one meetups, dedicated mentorship programs, bootcamps and challenges on verticals, cybersecurity, e-health, IoT. So actually, Meta and Twist could not lose the great opportunity of being at Microsoft Imaging Hub in Poland. And actually, it has been a long journey together, because we started with the imaging camps, where we shaped talents for then the semifinals and then the finals. And actually, we had as well two episodes of Dev's Kitchen format that, I mean, with the aim to create the best recipe for success. And actually, the Dev's Kitchen format, as you saw this morning, came from the genius thinking of Martin Franz, Dot Cornette, and his team. And you can see him in action here using a stress release tool, one of the most innovative and disruptive one. Actually, Meta, Twist, and Dot Cornette launched as well a challenge to brave startups. What we did is ask them to apply for a 48 hours business marathon in Rome that will be held at Lewis and Labs. That is one of the top three privately run accelerators in Italy. And of course, we will ask the winning team to fight as gladiators. As you can imagine, I couldn't avoid to be myself involved in the team of Taran. So I managed to share as well work, stress, sweat, but as well fun. Because I think that if you really believe in something, you should take active part of it. You for sure love it. So what I really want to wish to, you know, the would-be young entrepreneurs that we have here in the auditorium, I really wish you a lot of passion for what you are doing. Thank you.
Czy nasz zespół jest już gotowy? Tak, zapraszamy w takim razie na scenę.
Przywitajmy ich brawami.
Przed wami zespół Smartbox.
Hello, we are Smartbox and we are create smart house system to manage electricity in smart house. Why are you creating that system? Let us to explain you why our system is important for perspective of our planet and wallet. Year by year, more and more, we consume more and more electricity. That chart the best show how fast this process is following. It's results growing contamination. But don't worry, we will show you how to prevent it. Our solution is here. Come on, Bartek. This is Smartbox. This tiny module, sorry, it's not that. This tiny module will protect, will care about your wallet. Hard to believe? I will show you how I use it in my house. First module is connected to OM, second to boiler. When I finish cooking my meal, the water heater turn on, warm up the water, and turn off. Without Smartbox, the water heater will be work all the time. With cooperation, my smartphone, Smartbox mobile and mobile app, my position trigger heating and or air conditioning, so I can enter to my flat with comfortable temperature. But that's not everything because our system can inform you about potential robber and simulating your prison at home, which Bartek presents you. Our module is here in these small boxes. This is the smallest box on the market.
The brains behind our system are multi-platform universal app created in Xamarin and a server service hosted in the most powerful cloud, Azure. But the most important part is our tiny Innovate model mounted behind the socket that connects directly with cloud. The working schema is really simple. Smartbox connects directly with cloud, and so does our application. Smartbox doesn't require any extra devices for global communication. You will be Smartbox users, and we ensure you possibility of buying a module, ensure short tutorial how to easy mount it. But to increase your comfort, we are planning to install Smartbox at construction phase. So you don't need to modify electrical installation by yourself. Currently, we started deploying our solution in newly built flats in Rzeszów, thanks to cooperation with local developer. One of Rzeszów's city shopping centers is interested to install our solution that can turn off devices that tenants left for night. That can bring us more opportunities.
The next question, what is our revenue potential? The capitalism, how we would like to make money? Smartbox will be installed in a new built flats thanks to cooperation between us and the construction developers. It makes their flats more comfortable and also more innovative. We just acquired first customer, a developer from Rzeszów, who is building currently 38 flats. Our mobile app, which will be available for all the most common mobile platforms, will be free to use for everyone in a basic version. The only reason of small ads will be to maintain the server infrastructure. But if you don't want to watch them, you can pay a small subscription fee. We are planning a premium features from the field of machine learning to analyze the energy usage data from our clients and give them a feedback how to save more money and use electricity more wisely. And lastly, we are searching for a way to cooperate with energy producers, to be a communication bridge between them and their customers. In example, to pay electricity bills from our app or send a communication messages from the electricity plants to customers. The smart house market is really crowded. There are a lot of players. Some of them are shown here. We spent a lot of time for researching an innovating approach how to make a sales success in this market. Some of you now think another smart house brand. So where is this big, huge, epic deal? So I will, in a few words, explain you what distinguishes us from our competitors. First of all, as you can see, the Smartbox is a really tiny model. It also will be cheaper than competitors' devices. For you, the end users, it will be invisible because it's mounted behind the socket, inside your wall. Moreover, it is suitable for all the electricity standards and all the sockets worldwide. It can be installed at any construction phase in the flat. The Smartbox is not limited to quality of radio signal and quantity of devices in one flat. Smartbox also doesn't require any extra devices for global communication. You only need to buy our one model. Our next steps in our project will be development of final production version of Smartbox. The currently we have a fifth iteration. In a few weeks, we will have next iteration of our product.
will develop a mobile app for iOS devices. We are planning a soft launch product in Poland and then adapting server to growing users group. And finally, we will
implement machine learning.
Machine learning on our server cloud. You've just seen how much you can gain due to this small, tiny device, invisible for you. Some say that money doesn't bring happiness, but due to Smartbox, you will just simply have it more. The digital wizards behind this project are Bartek, Kuba, Dominik, and me, Paweł. Thank you for your attention.
Zamieniamy się w słuch.
Panowie, ja mam takie pytanie, bo mówicie o nowym budownictwie i to, że chcecie wejść na ten rynek z nowymi deweloperami, ale czy ja dobrze rozumiem, że waszą kostkę, wasz produkt normalnie ja mogę użyć w istniejącej, że tak powiem, moim mieszkaniu gdzieś, gdzie wykręcam sobie takie gniazdko, wkładam wasze i ten cover zatykam. To dokładnie, dobrze to rozumiem?
Dokładnie, może ja podam tutaj przez państwa do tyłu.
A drugie pytanie od razu, bo wspomnieliście o tym, że jest możliwość mierzenia prądu, zużycia poprzez tą kostkę, to dobrze też to zrozumiałem?
Tak. Tak, dokładnie.
Okej, to dzięki. To
znaczy, generalnie założenie było takie, żeby mógł sobie to zamontować każdy i zrobić smart house ze swojego domu, ponieważ systemy, które są obecnie na rynku, wymagają przewidzenia instalacji takiego systemu już na etapie projektowania domu. Natomiast my chcieliśmy wyjść też do tych użytkowników, którzy nie mają takiej możliwości, chcieliby sobie zrobić smart house z istniejącego domu. Wcześniejsza wersja była trochę większa, ona nie mieściła się w tych najmniejszych puszkach na rynku i zostało nam to zarzucone przez komisję sędziowską, że ona nie zmieści się w tej najmniejszej na rynku puszce, dlatego włożyliśmy naprawdę masę pracy, kilka miesięcy, żeby stworzyć ten moduł, który Państwo tam mają na stole. Dlaczego tak? Ponieważ z 230 V musimy zasilić układy procesorów, które są bardzo małe, a dodatkowo musieliśmy odseparować wszelkie zakłócenia, które generuje zasilacz. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda zasilacz, ładowarka do telefonu. Jej nie bylibyśmy w stanie wsadzić w takie gniazdko. Natomiast tutaj mamy taką jakby ładowarkę plus wszystkie układy do globalnej komunikacji, analizy danych i mi uciekło.
To jeszcze mam ostatnie pytanie. Jakby wasza przewaga versus konkurencja, jakbyście mogli to skomentować, bo tam był pokazany Ord i inni. Ja rozumiem, że czy tylko tą innowacją jest to, że wy to chowacie, a wszystkie inne rozwiązania są zewnętrzne?
Nie tylko. Tak jak Kuba powiedział na prezentacji, do naszego rozwiązania nie trzeba dodatkowego serwera modemu w domu, żeby korzystać z niego globalnie. Rozwiązania konkurencji, tak jak Fibaro czy OORT, wymagają dodatkowo zakupienia ich modemu, takiego pudełka, takich rozmiarów, które kosztuje około 2500 zł w przypadku Fibaro. Jest to naprawdę duży koszt, ponieważ sam moduł Fibaro Wallplug, który wtykamy w gniazdko, kosztuje 270 do 300 zł, plus koszt 2,5 tysiąca zł, to mamy prawie 3000 zł, żeby obsłużyć jedno gniazdko. U nas wyeliminowaliśmy te duże koszty, dlatego możemy śmiało powiedzieć, że nasze rozwiązanie jest dla masowego klienta na każdą kieszeń, dla Państwa.
Właśnie wspomniałeś o tym, że to rozwiązanie jest dla masowego klienta i faktycznie jako park mieliśmy możliwość właściwie wsparcia też tej firmy Ord. To był jeden z beneficjentów funduszu pożyczkowego tego ostatniego rozdania i dlatego zachęcam Was, spojrzyjcie ewentualnie na te możliwości, które stwarzają pieniądze publiczne połączone z prywatnym. Natomiast pytanie jest o tym szerokim dostępie do klientów i czy rozpoczęliście rozmowy z dostawcą być może energii elektrycznej i ewentualnie jednym zdaniem, na jakim one są etapie.
Czy generalnie rozpoczęliśmy rozmowy z lokalnym deweloperem. Widzieliśmy tutaj krótki filmik, że już przymierzamy się do instalacji, do zrobienia akcji pilotażowej, zamontowania tych modułów i testów na realnej grupie użytkowników. Dodatkowo poprzez współpracę naszej uczelni dostaliśmy kontakt do galerii handlowej, której zdjęcie prezentowaliśmy i galeria potrzebuje takiego rozwiązania, na przykład jak nasze, do obsługi całego oświetlenia w całej galerii, więc to jest kolejny potencjalny klient. Natomiast z dostawcami energii nie rozmawialiśmy, ale właśnie droga iścia przez deweloperów do masowego klienta jest dobra, żeby uderzyć do dostawców energii, ponieważ jeśli całe mieszkanie będzie zaimplementowane w nasze moduły, nie jest wymagana osoba, która sprawdza co miesiąc stan licznika, ponieważ my wtedy możemy wysłać wszystkie dokładne dane dostawcy energii. On może obliczyć stawkę i przez aplikację jednym kliknięciem będzie można opłacić rachunki. Więc taka jest droga, natomiast...
Przekazuję wizytówkę.
Dziękuję.
A czy robiliście jakieś badania z użytkownikami? Jak kwestia badania potrzeb użytkowników, czy potrzeb właśnie deweloperów? Czy macie jakiś feedback po tych wdrożeniach, które już robiliście?
Tak, nie chciałbym tutaj negatywnie opisywać konkurentów, bo nie to było celem naszej prezentacji, ale jednak rozmawialiśmy też z użytkownikami innych systemów, żeby zbadać, co im się w tamtych systemach podoba, a co im się nie podoba. Sami też robiliśmy testy działania systemów konkurencji. Tutaj mówię o systemie Fibaro i o Orta, ponieważ no, inne ciężko było nam zakupić. Wiadomo, jesteśmy studentami, dysponujemy ograniczonym budżetem, ale na tamte dwa rozwiązania sobie pozwoliliśmy. I w przypadku Orta nasze rozwiązanie, mimo że działa globalnie, działa szybciej niż komunikacja bezpośrednia z modułem poprzez Bluetooth w kontekście Orta. Chcieliśmy to pokazać, ale stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tego robić, żeby tutaj jakoś negatywnie marki Ort nie budować.
A jaka jest ta technologia komunikacyjna? W jaki sposób te moduły się do internetu wbijają?
Znaczy tutaj nie wiem, czy możemy aż tak bardzo techniczne rzeczy mówić, ponieważ jeśli zechcielibyśmy patentować nasze rozwiązanie, to wtedy byłby problem z upublicznieniem naszego rozwiązania, więc nie wiemy, czy możemy aż tak bardzo techniczne rzeczy przekazywać. Tutaj widzę, że członek komisji kiwa głową, że nie możemy.
Ja mam nietechniczne pytanie. Wyobraźcie sobie, że duża firma energetyczna chciałaby z wami pracować. Co potrzebujecie, żeby dojść do takiego etapu, żeby być dla nich partnerem?
Czy generalnie, tak jak widzieliśmy tutaj, nasz moduł działa. Ma funkcjonalność, natomiast niepełną. Musimy zrobić na pewno testy obciążeniowe i przeciążeniowe, żeby wychwycić te wady naszego systemu, których jeszcze do tej pory nie wykryliśmy, bo jak wiemy, każdy system ma jakieś wady. Nawet jeśli on jest wypuszczony na rynek, zawsze znajdzie się jakaś wada, trzeba ją tylko wykryć. Dlatego takich testów jeszcze nie robiliśmy, dlatego chcemy je zrobić i wtedy będziemy mogli nawet przetestować nasze rozwiązanie w takiej galerii handlowej.
Ja się jeszcze upewnię, to znaczy to urządzenie działa w momencie, kiedy nie ma żadnego Wi-Fi-ka, żadnego Bluetootha, żadnego coverage'u sieci komórkowej, jesteśmy w izolowanej klatce Faradaya, mamy dostęp do sieci, wkładamy to i to działa.
Może inaczej, potrzebujemy dostępu do Wi-Fi jedynie w domu, czyli potrzebujemy mieć w domu Wi-Fi, a jak wiemy, większość osób ma w domu to Wi-Fi, więc generalnie nie potrzebujemy zakupywać dodatkowego urządzenia. Natomiast konkurencji, z racji, że korzystają z własnych protokołów, nie mogą się komunikować tak bezpośrednio, czyli muszą mieć ten swój moduł jako taki łącznik.
Już wszystko jasne, właśnie o to mi chodziło, czyli Wi-Fi, które faktycznie wszyscy mamy.
Natomiast tu jeszcze w kontekście tej łączności dopowiem, że nasze urządzenie może się integrować z urządzeniami, które posiadają w sobie Bluetooth, czego na przykład Fibaro nie może, ponieważ komunikuje się po własnym protokole Z-Wave. Czy są jeszcze jakieś pytania?
No i ja jeszcze ostatnie pytanie zadam, bo już kilka pytań zadawałam wcześniej. Wiecie, gdzie będziecie to produkować?
Chcielibyśmy w Polsce, jesteśmy Polakami, chcielibyśmy wspierać nasz własny kapitał, natomiast chcemy zdobywać świat i myślimy, że pierwszym rynkiem, na jaki chcielibyśmy wkroczyć, oczywiście po akcjach pilotażowych i testach, byłyby Stany, ponieważ tam ten rynek bardzo silnie się rozwija. Natomiast chcielibyśmy działać w Polsce i wspierać rodowity kapitał.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo drużynie Smartbox. Chłopaki już zwijają swój sprzęt.
Zagubił nam się nasz moduł. Chyba go nie odebraliśmy od komisji, tak? A okej, okay, to tam od tyłu sobie go odbierzemy, będzie nam łatwiej.
Tak się spodobał, że zginął. No dobrze, dziękujemy bardzo jeszcze raz Smartbox, a tymczasem poprosimy kolejną drużynę. Kolejną drużynę z kategorii Innovation, a mianowicie Ultrasonic Squad. Poprosimy ich o zajęcie miejsca na scenie i przygotowanie swojej prezentacji. A w międzyczasie zapraszamy do nas panią Magdalenę Jagiełło-Szostak z Krajowego Funduszu Kapitałowego o zabranie głosu.
Witam uczestników dzisiejszego konkursu po raz drugi, ponieważ wczoraj miałam przyjemność rano uczestniczyć w takiej ostatniej odprawie. Witam wszystkich Państwa obecnych. Reprezentuję Krajowy Fundusz Kapitałowy, instytucję, którą z nakazu decyzji Sejmu utworzył Bank Gospodarstwa Krajowego po to, żeby wspierała polskich przedsiębiorców via tworzenie funduszy Venture Capital. To, czym my zajmujemy się, to przede wszystkim staramy się zmobilizować inwestorów prywatnych do tego, żeby razem z pieniędzmi publicznymi zdecydowali się na podjęcie ryzyka inwestycji w młode, rozwijające się przedsiębiorstwa. Jak mawiają nasi sąsiedzi ze wschodu, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Kto nie ryzykuje, nie piot szampanskowo. My chcemy, żeby polscy przedsiębiorcy, polskie osoby fizyczne, ci, którzy kiedyś zarobili pierwszą złotówkę, a później pierwszy milion, ci, którzy przeszli własną drogę biznesową, poznali smak sukcesu, ale także gorycz porażki, zdecydowali się wspólnie ze środkami publicznymi zainwestować swój dorobek z myślą o realizacji jakiejś misji, ale także w nadziei na zarobek. Motywem decyzji venture kapitalisty jest, proszę Państwa, zwykła chciwość, ale nikt tak jak venture kapitaliści nie czuje, gdzie pachnie sukcesem. Krajowy Fundusz Kapitałowy dokonuje inwestycji w przedsiębiorców via fundusze Venture Capital. Finansujemy je z polskich środków budżetowych, finansujemy je ze środków europejskich, ale o czym mało osób wie, realizujemy także projekt w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. I właśnie wczoraj na Microsoft Imagine Day mieliśmy Swiss Day. Wczoraj był dzień czekolady, a więc nasi uczestnicy dostali od nas szwajcarskie czekoladki. Szwajcaria jest jednym z najbardziej innowacyjnych krajów, przy czym, proszę Państwa, co dziesiąty obywatel Szwajcarii nie urodził się w Szwajcarii. Ale to nie znaczy, że zachęcam dzisiejszych finalistów do tego, żeby ze swoimi pomysłami uciekli nam do Szwajcarii. Nie, zachęcam ich do tego, żeby poczekali, aż inwestorzy naszych funduszy przyjdą do nich, do ich pomysłu. Tu w jury mamy fundusz Zernike, który reprezentowała również Alicia, a więc mamy szwajcarskie pieniądze, polską pomoc publiczną i włoskie zaangażowanie, a przede wszystkim wiedzę, doświadczenie i determinację naszych polskich zarządzających. Fundusz Zernike, który jest tu dzisiaj razem ze mną z Państwem, jest właśnie takim funduszem, który może nie myśli o piciu szampana, ale ma odwagę podejmować ryzyko. A więc proszę Państwa, zachęcam Państwa do tego, żebyście też może zajrzeli na naszą stronę internetową, spojrzeli, w jaki sposób można wykorzystać szwajcarskie pieniądze i nie tylko, aby razem z KFK rozwijać naszą gospodarkę. I życzę wszystkim dzisiejszym finalistom sukcesu i powodzenia. Pamiętajcie, czym różni się mistrz od ucznia? Tylko tym, że mistrz już częściej, więcej razy się pomylił. Życzę Państwu jak najwięcej dobrych pomyłek. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, brawa. Jak drużyna? Jeszcze chwila. Dobrze, jeszcze macie 40 sekund, zero presji. Dobrze. Super. Poczekamy jeszcze chwilkę, aż drużyna się przygotuje. Instalują jakieś urządzenia, podłączają komputery. Sam jestem ciekaw, co to tak naprawdę będzie. Wszystko jest okej. Okay. Dobrze. Dostaliśmy zielone światło. Drużyna jest gotowa. A w takim razie poczynajcie. Zapraszamy do prezentacji. Brawa.
Hello, we are Ultrasonic Squad, so let's get straight to the point, because we've got only 10 minutes and so much to tell you. First of all, what we have to say touches all of you, at least I hope so, because if not, that means you're not using computer mouse or not even computer at all. But more details in a few minutes. Before Imagine Cup, I didn't know Andrzej and Miłosz, so actually the thing which connected us was an altruistic vision of making work, each of you, faster, easier, and more intuitive. And work may sound too narrow, because our aim is to get to as many aspects of your work as possible and to uplift it to a completely new level. So do you want to meet your saviors? The boys standing next to me are Andrzej and Miłosz. They are two masterminds of this operation. They are students of computer sciences at Adam Mickiewicz University in Poznań. Unlike me, they've known each other for 10 years, so they make pretty powerful duet. And they are forever busy, winning every possible contest, but we managed to meet before finals, prepare, and we hope to delight you. And me, representative of liberal studies, and of course I know what you think about humanists, but we can really be useful. I hope to successfully graduate both my subjects, cognitive science and psychology. But enough about us. This is the star of today. This is our child. It's called Mouse 3D, and it will help you struggle free from a serious limitation. I mean, two dimensions. Okay, so maybe we'll get back to this part later when it will work actually. So, Andrzej, can you tell us?
So maybe I present the advantages of our solution. So our solution is very attractive and innovative because it's faster. Oh, maybe Miłosz shows us our Mouse 3D.
Hello. Here is a little presentation of the accuracy of our device. Our device consists of four microphones that are placed on the desk and a transmitter in the mouse. The transmitter emits ultrasounds, which are then detected by the four sensors. Finally, based on measured distances, an exact position in three dimensions is calculated. You can see that we've got pretty large scale and precision up to millimeters.
So as I said before, our solution is faster, easier, and more accurate than a similar solution like Kinect. And it has great depth detection, which Kinect can do. And worth remembering feature is that our device can be scaled. Now it is the mat created, for example, for architects and designers to work with our device at the desk, but we can place the sensor in the corners in the room to track position of our mouse in the whole room.
Okay, so it enables you to leave cameras, sensors, or joysticks, the most unintuitive way of using and working in three dimensions. So this is how it looks right now. It makes you work with it as a normal two-dimensional mouse. And when you lift it up to the air, it starts being awesome and working in real space. So we also plan it to be a bit futuristic and, of course, minimalistic. I mean, we want to give it a special, unique shape. It's going to have soft curves, geometric, symmetrical shapes. And, of course, it's going to be in two-color version because minimalistic till the end, black and white. It's combined aesthetics and functionality in our one device. So it doesn't have to be only mouse, because we can place our sensor on ring, on glove, to make it even more intuitive, especially for games, as I will say just in a minute. So probably one urgent question did come to your mind while I'm speaking. Who will buy our solution? First, VR gamers, and second, people who are handling 3D modeling, creating, designing. So let's focus on games. When you think about trends in the industry, you must mind Oculus and this whole VR market, because this is a real hot trend and everybody's up to it. So we want to center on Oculus users and give them controller fully integrated with goggles, and we want to give them a device which will let them use every functionality of these games. And these possibilities are really amazing. So gamers, because of us, will receive possibility to actively participate in this whole world, and moving inside it will require more than just moving your thumbs as it happens now. And when we focus on graphic designers, architects, and so on, we can finally offer them more intuitive, or even intuitive, because those devices before, they were not intuitive at all, so they can work using real space in three dimensions. And of course, this is a big convenience for people who are working every day in Blender-like programs but have to use two-dimensional mouse. So you may be curious about changes that we made since the last meeting with judges, I mean acceleration days. The first thing is making mouse working in two dimensions and three dimensions as well. But the most important thing is integration with Blender. It's an open source 3D graphics and animation software. And I think Miłosz will show you the best.
Give me 5 more seconds.
Okay, so I would just say we've chosen Blender because it's our open source program, and because of that, our target market is remarkably bigger.
I think there should be a signal. Oh, yeah, here it is. Here you can see a free 3D modeling software, Blender, which we integrated with. There is a scene. And what we can do here, you see a 3D cursor, which lets you pick some objects. Let's pick some plant, for example. And you can move it around. You can freely move your hand in a large volume. And finally, let's place it somewhere. Also, you can rotate the viewport while simultaneously zooming in or zooming out. Let's try something more. There's a nice picture. Let's move it to a different wall.
Okay, so you must be curious about the marketing strategy. First of all, I'm sorry, I have to go back to competitors because, okay, they are far, far behind, but I have to mention to calm your worries. So we surely must take on board Kinect, Leap Motion, and controllers for Oculus, or, like Touch, and of course, Mouse is 3D already existing. So let's take care of these last first. These are devices that lie on the desk, and they demand your manual work through changing joystick position. So they endorse themselves as intelligent and intuitive, but what's more intuitive than actual work in three dimensions? So what about Kinect, Leap Motion, and so on? We are, there's one strong bulge we have. We are not addicted to cameras or sensors as these are. That means if any object appears between our mouse and sensors, it doesn't harm and it makes no difference. And this is a real problem that competitors face. And of course, we don't have to hold on to so strictly definite area because this is really scaled. So the price difference is also remarkable because maybe Mouse 3D now is not the cheapest thing on earth. It's of course because of this external sound cowl, which is the most expensive thing in our whole set, but we want to get rid of it. And the price will be set, it will cost no more than 50 or 40 zlotys, which give us about $10. And to compare, Leap Motion is sold for $80 and Vive, Google and controllers in one set is sold for $900. So a business strategy divides into two ways, B2B and B2C. When it comes to VR market, B2B combined with B2C seems to be the most appropriate way to earn. I mean, we want to start cooperation with companies producing Googles, and we want to be a controller included as a set in the set. And of course, we can sell a controller as an accessory independently of any other company. And to sell, for something for designers, for creators, we want to be a standalone company assuring equipment for professionals. So to implement our solution, we want to start cooperation with companies producing software for 3D designing, graphics, and so on, and to sell our solution as a device fully integrated with it. So we are on the home straight, so let me summarize the last few minutes. We made Mouse 3D, which is a fresh look at solutions used in mouses because of utilization of ultrasounds. Our device lets you walk faster, easier, and it guarantees you working in 3D, finally. So Explonic is totally intuitive. Two main groups who will, as we predict, buy our solution are VR gamers and people who are working in Blender-like programs every day. And at every stage of Imagine Cup, we presented huge development of Mouse 3D. So I just want to imagine how good we can be at World Finals. I hope you're at least as curious as you were before this presentation started. We are called Ultrasonic Squad. I want to thank you very much.
Słuchajcie, można powiedzieć, że wyszło zdecydowanie lepiej niż na początku się zapowiadało. To są brawa dla Państwa że za to, że uciągnęliście ten temat i daliście radę. No właściwie dostrzegam, znaczy ja przynajmniej dostrzegam olbrzymi potencjał, tak? I ja aż właściwie te rozwiązania, które możemy sobie, rozumiem, wyobrazić, to chociażby nawet ta kategoria games, tak? To są właściwie potężne rozwiązania, plus cała medycyna od razu się rzuca, plus architekci. Gdzie jeszcze ewentualnie byście dostrzegali tak wprost takie rozwiązanie tego produktu waszego?
Nasza myszka przechodziła przez kilka faz. Jako pierwszy produkt to była myszka, która pomogłaby w takim nowoczesnym sposobie prezentowania. Kolejny właśnie sposób rozwijania tej myszki doprowadziło nas do tego, że to byłoby świetne dla graczy, właśnie dla grafików i tak dalej. Również myśleliśmy o edukacji, kiedy można by dzieciom stosować takie urządzenie, kiedy wkładalibyśmy dzieci, powiedzmy, w okulusy i one mogłyby po prostu sobie modelować. To byłaby też forma rozrywki dla nich. Myślę, że szeroki wachlarz zastosowań. Myśleliśmy też o rehabilitacji, kiedy moglibyśmy na przykład badać dokładność wykonywania różnych ćwiczeń przez chorych, więc całe spektrum różnych możliwości, w których możemy naszą technologię zastosować.
Jeszcze chciałem jedną rzecz dodać. Jeśli chodzi o modelowanie 3D, to póki co mamy proste przemieszczanie obiektów, ale docelowo chcemy zintegrować się z narzędziami do rzeźbienia w bryłach, tak jak w programach typu ZBrush. Można wiele wierzchołków naraz deformować i w sposób intuicyjny, naturalny ręką właściwie w powietrzu tworzyć nową bryłę.
Jak skalkulowaliście tę cenę? Bo ona jest taka, znaczy jeżeli ja dobrze zapisałam, 50 zł, tak? To...
Tak, nawet około 30-40 tak przewidywaliśmy.
Chcielibyśmy zastąpić tą drogą kartę dźwiękową, która jest aktualnie, poprzez mikrokontrolery, które już same będą, zamiast wysyłać dźwięk, który nagrywamy do komputera, nasze mikrokontrolery mogłyby od razu wyznaczać tę odległość i przekazywać ją do komputera. To działa bardzo podobnie jak czujniki parkowania, które wiadomo, że za drogie nie są, bo montuje się teraz w każdym samochodzie.
Pojedyncze czujniki są tanie. To jest koszt rzędu kilku złotych. Plastikowy design to też niewielkie koszty. Właśnie tak jak Andrzej powiedział, trzeba się pozbyć tego cacka na rzecz jakiegoś przez nas zaprojektowanego modułu elektronicznego za tanie pieniądze.
Czy lokacja za pomocą dźwięku ma jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o precyzję?
Właśnie działa ona dużo lepiej niż lokalizacja za pomocą kamer. Bo my badamy odległości, co pozwala nam wyznaczyć bardzo dokładną pozycję tego sensora. W przeciwieństwie do Kinecta, który próbuje tworzyć mapę głębi i na podstawie tego coś tam wnioskować.
A co się dzieje w momencie, kiedy by użyć tego sensora już razem z Oculusem czy innymi okularami i, no i człowiek się rusza, mikrofony są zasłaniane, no bo to jest naturalne.
To, co wspominaliśmy na naszej prezentacji, że możemy umieścić te mikrofony zamiast na macie w rogach pokoju, 8 mikrofonów. Tak naprawdę wystarczą nam 3, żeby zlokalizować w pełni sensor, myszkę naszą. Więc jeżeli byśmy zasłaniali niektóre, chyba żebyśmy się położyli na tą myszkę.
Również niewielkie przedmioty, takie jak dłoń, powiedzmy w większej odległości od czujnika, one nie zakłócą działania ultradźwięków aż tak bardzo jak w przypadku kamer.
A czy może to się być bardziej uniwersalnym narzędziem niż myszką tylko, że mam w ręku coś, co będę mógł rzeźbić właśnie w ZBrushu, będę mógł w 3ds Maxie ewentualnie zmieniać, komponować, przetwarzać?
Jak najbardziej chcielibyśmy właśnie wzbogacić ten wskaźnik o możliwie wiele, nie przesadzając oczywiście, przycisków, które pozwalałyby płynnie się przełączać pomiędzy wieloma funkcjonalnościami różnych programów do modelowania.
A ten sposób sprzedawania, bo mówiliście o bundlowaniu z innymi produktami, co się wydaje takie świeże i rzeczywiście rabialne. Tylko to, czy coś jeszcze?
No oczywiście nasza myszka nie może być właściwie atrakcyjna, o ile nie współgramy z żadnymi produktami, więc chcielibyśmy się zintegrować po pierwsze z Oculusem, z produktami, które umożliwiają granie w tej wirtualnej rzeczywistości, no i z programami do modelowania, bo na tym się na razie chcemy skupić. Oczywiście potem, no tak jak wspominaliśmy, jest wiele możliwości, wiele dziedzin, w których możemy rozszerzyć, więc no właściwie tylko nasz czas jest przeszkodą.
A rozmawialiście już z jakimś takim komplementarnym produktem, producentem komplementarnego produktu?
No nie, na razie użyliśmy Blendera, który jest open source'owy i po prostu którego sobie wzięliśmy i z nim się zintegrowaliśmy, ale no postępy naszej myszce są ciągle, więc myślę, że kiedy nasze urządzenie będzie dla nas już zadowalające, myślę, że to w przeciągu 2-3 miesięcy, chcielibyśmy się odezwać do firm, zaproponować im współpracę i zintegrować naszą myszkę z tymi właśnie programami.
Mam ostatnie pytanie, czy ktoś stosuje taką technologię do pozycjonowania, jak wy? Czy są jakieś produkty tego typu albo projekty, o których wiecie?
No właściwie cóż możemy powiedzieć, jeśli chodzi o myszki 3D, nie spotkaliśmy się z myszką na ultradźwięki i uważamy, że jesteśmy zupełnie innowacyjni w tej kategorii.
Już Riri, nie ma więcej pytań. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo za wszystkie prezentacje. Obejrzeliśmy już wszystkie 9 finałowych rozwiązań. Jury uda się teraz na obrady, żeby podzielić się z nami swoim werdyktem w trakcie gali rozdania nagród, która, przypominam, rozpocznie się o godzinie 17.
Dokładnie. A w trakcie przerwy zapraszamy wszystkich na kawę. Kawę i poczęstunek. Oczywiście przypominam o konkursie firmy Bilenium z nagrywaniem filmików. Tak jak tutaj Natalia wspominała, można ich znaleźć w strefie ze ścianką, tam gdzie można sobie robić zdjęcia. Gorąco zachęcam Was do udziału w konkursie. Widzimy się o 17.00.